Wywiad wnet. 15 minut później, 8, a gościem poranka wnet jest Antoni Macierewicz, poseł, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
Zanim polityka krajowa, to polityka międzynarodowa. John Bolton pożegnał się ze stanowiskiem na Twitterze wczoraj o godzinie 18 polskiego czasu. Prezydent Donald Trump poinformował, że już nie potrzebuje usług Johna Boltona.
Chyba nawet wcześniej. Tego można było się spodziewać już od przynajmniej tygodnia albo dłuższego czasu. A to oczywiście z naszej perspektywy jest kwestia no, naprawdę bardzo dobrych stosunków z panem ministrem Johnem Boltonem. Liczymy na to, że jego następca będzie równie przychylny i równie zainteresowany rozwijaniem dobrych stosunków militarnych i politycznych z Polską. Ale oczywiście nie Polska była tej punktem odniesienia zapewne w decyzji pana prezydenta Trumpa.
Dla pana ministra to jest niepokojąca informacja?
Nie. To są decyzje wewnętrzne Stanów Zjednoczonych związane ze światową polityką, ale na pewno nie z polityką polską. To nie kwestia Polska i wschodniej flanki NATO to rozstrzygnęła.
Skoro pan minister powiedział, że to nie było zdziwienie, że pan minister rozumie tą decyzję i się jej spodziewał od ponad tygodnia, to jakie były jej powody, pana zdaniem?
Myślę, że było to związane z sytuacją na środkowym i Dalekim Wschodzie.
Pan prezydent Donald Trump powiedział, że nie zgadzał się z większością sugestii swojego doradcy. O jakie sugestie mogło chodzić?
Przepraszam, proszę zapytać pana prezydenta Trumpa, co on...
Pytam byłego szefa...
To on jest decydentem.
Polityka, często jeździ do Stanów i wydaje się, że zna politykę naszego głównego sojusznika.
Nawet przedwczoraj wróciłem ze Stanów, więc rzeczywiście staram się utrzymywać jak najbliższe kontakty. Z olbrzymim zainteresowaniem przeczytałem ostatni numer jednego z najbardziej wpływowych pism amerykańskich, National Interest, który charakteryzuje polską armię i podkreśla, jak ważne i skuteczne w walce z potencjalną agresją rosyjską są wojska obrony terytorialnej, wychwalając tę reformę polskiej armii. A więc moje zainteresowanie naszymi relacjami i stosunkami wzajemnymi rzeczywiście jest
pan
bardzo duże.
Pan minister ze Stanów wrócił z Polski, przyleciał dopiero co John Bolton do Stanów i został odwołany. To jest strata dla naszej dyplomacji? To była osoba, na której mogliśmy polegać?
Już powiedziałem. Nie, to nie sądzę, żebyśmy powinni to traktować w kategoriach straty. Zresztą poprzedni szef tej rady był także bardzo przyjazny. Pan generał McMaster był także bardzo przyjazny Polsce i bardzo dobrze się z nim współpracowało. Myślę, że wszystkie te decyzje jak dotąd... pozytywne, te, które są nowi mianowani na to stanowisko przedstawiciele amerykańscy są polscy bardzo przychylni i sądzę, że tak będzie dalej.
F-35 kiedy zdaniem pana ministra do Polski dolecą?
Nie znam szczegółów tych negocjacji. Te negocjacje prowadzi pan minister Błaszczak. To bardzo ważna decyzja i jeżeli będzie tak przeprowadzona, jak powinna, czyli wraz z offsetem, to będzie olbrzymim sukcesem i podniesieniem, tak powiem, rangi polskiej, możliwości polskiej armii na niebywale wysoki poziom technologiczny i skutecznościowy.
Pytanie, co rozumiemy pod terminem offset, bo to w polskiej polityce...
Offset, wiadomo, że to jest offset. Nie. Offset to jest przekazanie przez kontrakt tego, z kim zawieramy taki kontrakt, części technologii, które wtedy są realizowane przez polski przemysł, ponieważ przejmujemy kontrakt, który był przygotowywany dla Turcji, gdzie były technologie. Turcja miała realizować część technologii tej F-35. To zapewne jakaś część także będzie uwzględniona w tym kontrakcie. Tak sądzę, chociaż trzeba też sobie zdawać sprawę z olbrzymiej różnicy. Turcja weszła do tego programu wtedy, kiedy on powstawał, czyli wiele lat temu, a niestety SLD odrzuciło ten program wtedy, kiedy on powstawał. Uznało, że Polsce nie są potrzebne F-35, że może być zacofana, jeżeli chodzi o obronę powietrzną. I w związku z tym ta sytuacja dzisiaj, nasza w negocjacjach, nieporównanie trudniejsza. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i nie mieć zbyt wygórowanych w tej materii akurat oczekiwań.
Priorytety dla polskiej armii na kolejną kadencję, o ile PiS zdobędzie władzę, są jakie?
Proszę
priorytety dla polskiej armii na kolejne 4 lata, jakie powinny być?
No, niewątpliwie modernizacja. Właśnie modernizacja, jeżeli chodzi o zbrojenia i modernizacja, jeśli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy, zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym. A proszę zobaczyć, jak w programie strategii obronnej, przeglądzie strategicznym z 2017 roku zostało zaplanowane zamówienia dla armatochaubic w Stalowej Woli. To miało być, i mam nadzieję, że jest, setki nowych armatochaubic, które będą stanowiły jeden z głównych elementów polskiego systemu antydostępowego. Obok oczywiście F-35. Jeżeli się uda je zdobyć, to będą one kluczem w tej obronie.
Kiedy czyta pan program Platformy Obywatelskiej dla polskiej armii, to co pana najbardziej niepokoi, albo co pana cieszy być może w tym programie?
Powiedzieć, nic mnie nie niepokoi. Ubolewam po prostu nad upadkiem myśli wojskowej tych ludzi. Było tam przez jakiś czas naprawdę kilku inteligentnych polityków i inteligentnych ludzi, a teraz nastąpiło jakieś zupełne szaleństwo. No, zapowiedź zniszczenia, zlikwidowania Wojsk Obrony Terytorialnej w sytuacji, kiedy wszyscy strategzy na całym świecie, zwłaszcza zachodni, wskazują, że to jest w ogóle kluczowa reforma czyniąca z polskiej armii skuteczną zaporę wobec rosyjskiej agresji. Oczywiście obok tego systemu antydostępowego, o którym przed chwilą mówiłem, no to jest po prostu rzucenie wyzwania naszym sojusznikom amerykańskim i zdrowemu rozsądkowi. Ubolewam nad tym, bo jak mówię, no wydawało mi się, że czasami, że są tam ludzie no świadomi zagrożeń. To wygląda tak, jakby oni z pełną świadomością dążyli do rozbrojenia Polski, pozbawienia nas głównych narzędzi i zdolności obronnych. To naprawdę bardzo przykre.
W tej kampanii dominują sprawy ekonomiczne. Jarosław Kaczyński powiedział o polskim modelu państwa dobrobytu. To będzie ten plan, na który państwo macie na kampanię, żeby tylko gospodarka i jeszcze raz większe płace?
Nie, proszę państwa, to jest nieporozumienie. To nie jest plan na kampanię, to jest plan na Polskę. Trzeba sobie zdawać sprawę. On został ogłoszony w trakcie kampanii po to, żeby Polacy, podejmując decyzję, na kogo głosować, mieli świadomość, jaki wybierają model rozwoju gospodarczego i jaki wybierają model rozwoju społecznego. I dlatego przedstawiliśmy, pan prezes Kaczyński przedstawił oraz pan premier Morawiecki, pani premier Szydło bardzo szczegółowo i będziemy to zresztą robili w najbliższym czasie w kolejnych konferencjach, w kolejne fragmenty tego programu gospodarczego będą bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie omawiane, bo to jest naprawdę kluczowa sprawa. Już wiemy wszyscy, myślę, że nie ma wątpliwości, że bardzo precyzyjnie dotrzymujemy słowa, zwłaszcza w sferze społeczno-gospodarczej. Wszystkie nieomal zapowiedzi, które przedstawiliśmy w 2015 roku, zostały zrealizowane. Polska zmieniła się gospodarczo nie do poznania. Wszyscy to mówią, każdy przyjeżdżający do Polski podkreśla niebywały skok.
Kredyty frankowe czekają. Czekają, polisy lokaty czekają.
Powtarzam, prawie wszystkie. Tak dokładnie powiedziałem. Zgadza się, ma pan rację. Są rzeczy, które muszą jeszcze zostać zrobione. My nigdy nie zamazujemy rzeczywistości i wtedy coś nam się nie udało, jasno, otwarcie. Mówimy, że to jest jeszcze do załatwienia, ale ten wielki program, jaki został przedstawiony w ostatnią sobotę, no naprawdę zapiera dech w piersiach. To jest polski model państwa dobrobytu. Kwota minimalna płaca rzędu 4000, ale wprowadzana stopniowo, nie od razu, nie skokowo, nie z wczoraj na dzisiaj, tylko najpierw 2600 zł, potem 3000, wreszcie po 4-5 latach 4000. To jest zmiana na rynku pracy fundamentalna i niezbędna, zwłaszcza w sytuacji coraz większego napływu taniej siły roboczej, głównie ze strony Ukrainy, który pozwalał dotychczas przy przecież bardzo dobrej koniunkturze, przy bardzo dobrych dochodach, przy bardzo dobrym rozwoju, trzymać na dosyć niskim poziomie płace Polaków.
To się prawda?
Dlatego,
zmienić?
Bo wykorzystywano rywalizację taniej siły
polityka
roboczej. Tak, to się musi zmienić, dlatego że na naszym celem, naszą ambicją jest to, żeby Polska dorównywała krajom Europy Zachodniej, a nie cofała się i była rezerwuarem taniej siły roboczej. To jest model pana Balcerowicza, który przez blisko 30 lat łudził Polaków, że tak powiem, jest coraz lepiej, a w istocie utrzymywał Polskę jako rezerwuar taniej siły roboczej dla Zachodu. Z Polski młodzież wyjeżdżała, żeby pracować na Zachodzie, myjąc garnki. To jest niedopuszczalne
to
po prostu.
To jeszcze, panie pośle, polityka migracyjna, bo tak, ona budziła wątpliwości w tym gabinecie.
I tak po prostu nie będzie. Stąd ten program, który przedstawił Jarosław Kaczyński, no jest bardzo trafny, bardzo słuszny. Przecież chodzi nie tylko o płacę minimalną. Chodzi także na przykład o budowę ponad 100 obwodnic. To w ogóle zmienia strukturę infrastrukturę polską. Chodzi o dworce kolejowe. Chodzi o szpitale.
Jak na razie autostrada między Częstochową
Wielki program, który został przedstawiony i który na pewno będzie zrealizowany.
Jak na razie autostrada A1 od Częstochowy na południe nie ma wykonawcy i nie można go znaleźć.
Ale za chwileczkę będzie. Już niech się pan nie martwi. Zostanie znaleziony na pewno.
To blisko pana
zostanie zrealizowane. Rzeczywiście dla naszego okręgu najważniejsze jest połączenie A1 z S12, dlatego że rzeczywiście na odcinku Sulejowskim mamy coś w rodzaju naprawdę szosy śmierci i nie można tak dłużej być. Zresztą pan minister Adamczyk jednoznacznie zobowiązał się, że zostanie zmienione, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością.
Ja się dopytam o tą politykę migracyjną, bo to budzi wątpliwości, a jest nieobecne w mediach.
Jeżeli mówimy już o sprawach gospodarczych mojego okręgu i Polski, to kluczową sprawą jest odkrywka w Złoczewie, co do której też obiecano, że ona zostanie, koncesja wydana jeszcze w tym roku. To też bardzo, bardzo dobra wiadomość dla polskiej energetyki.
Też toczy od kilku lat i Ministerstwo Środowiska nie może wydać tej koncesji.
Właśnie.
W końcu wydało.
Zobowiązało się, że wyda do końca tego roku.
Obowiązało się, że wyda,
Ale zostały już decyzje dotyczące pozwoleń związanych ze środowiskiem naturalnym zostały już wydane. A one powstrzymywały koncesje przez te kilka lat w związku z protestami, jakie były przez obrońców środowiska formułowane. A ludzie tracili życie.
Czym się pan poseł teraz zajmuje politycznie przede wszystkim?
Jestem posłem Rzeczpospolitej z okręgu numer 10, okręgu Piotrkowskiego. Reprezentuję interesy tego okręgu i oczywiście interesy całej społeczności polskiej, dlatego, bo tak mówi Konstytucja Rzeczpospolitej, że mandat dotyczy całego narodu.
Wczoraj kolejna miesięcznica,
Ale skupiam się poza problemami, o których rozmawialiśmy, społecznymi tego okręgu, gospodarczymi tego okręgu. Skupiam się na tym, co mi zlecono, czyli jestem przewodniczącym Komisji Smoleńskiej, której celem jest doprowadzenie do opublikowania prawdziwego raportu o rzeczywistych przyczynach tego dramatu.
I jak wyglądają te prace?
Dobrze. Kończone są prace przez Uniwersytet Wichita, gdzie został zamówiony bardzo wielki, największy, jaki chyba w ogóle realizowano dotychczas w historii lotnictwa, program z odtworzenia samolotu i zrobienia symulacji przebiegu tego dramatu według tych danych i tych założeń, jakie przedstawił raport rosyjski MAK-u i raport pana ministra Millera, bo one są dokładnie z tego punktu widzenia takie same, oraz według tych założeń i tych wyników prac, jakie zostały osiągnięte przez komisję, którą ja reprezentuję, i porównanie tych dwóch symulacji odpowie na pytanie, kto ma rację.
Kto ma rację między kim a kim? Między pana komisją, a kto jest z drugiej strony?
Jak mówi się w kręgu fachowców, ludzi, którzy tym się zajmują, z drugiej jest tak zwana hipoteza Macmillera, czyli instytucji MAK, Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego Rosyjskiego, i pana ministra Millera. Co do fałszywości raportu Millera po raporcie technicznym z zeszłego roku, nie macie niewątpliwości.
Między polską prokuraturą a pana komisją nie ma rozbieżności.
Do czego? Jest bardzo dobra współpraca.
Jest bardzo dobra współpraca i to jest jakaś data, bo czekamy, nie wiem, czy jeszcze czeka kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, na pewno część opinii publicznej, w tym ja, cały czas czeka na raport.
Bardzo się cieszę, ja też czekam. To jest praca naukowa i tutaj nie ma możliwości wyznaczenia precyzyjnych dat, ale jak już mówiłem kilkakrotnie, także w tym studium, mniej więcej od pół roku, liczymy, że w końcu tego roku te prace Uniwersytetu Wichita zakończy i wkrótce później będziemy mogli opublikować raport końcowy, dlatego, bo tylko na to już czekamy. Pracę naszej komisji, jeśli chodzi o wyznaczenie trajektorii, przyczyn i przebiegu tego dramatu, zostały już w dużym stopniu skończone.
I po tym raporcie jest pan gotowy do powrotu do misji rządowej?
To będzie zależało od potrzeb państwa polskiego. Ja jestem do dyspozycji, ale dzisiaj muszę skończyć ten raport i tym się zajmuję przede wszystkim.
Powiedział Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, wiceprezes i poseł Prawa i Sprawiedliwości z Piotrkowa Trybunalskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję najmocniej.
I tyle z Warszawy. Oddajemy głos do studia w Wiźnie, gdzie już czeka Aleksander Wierzejski z kolejnymi gośćmi, bo przypominamy, że mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i kampanii wrześniowej obrony polskiej armii przeciwko wojskom nazistowskich Niemiec i sowieckiej Rosji. Ale zanim Wizna, to jeszcze kawałek muzyki.
A my witamy państwa z Wizny ponownie. Nowy gość, pan Zenon Borawski, ale tym razem, bo będzie jeszcze w drugiej odsłonie, w roli prawnuka, w roli kogoś, kto opowie o naszym kolejnym rozmówcy. Będzie to
Tadeusz Grabowski. Tadeusz Grabowski jest naszą taką gwiazdą lokalną. W sumie to jest wujek mojej mamy, także rocznik 1921. Jest to człowiek, który tutaj żyje...
Patrzymy szybciutko na kalendarz. Mamy 2019. O, jak tak się odejmie, wychodzi 98.
Dokładnie. 2 sierpnia Tadeusz skończył 98 lat. I powiem szczerze, że siły ma coraz więcej, a to tylko dzięki temu, dzięki swojej twórczości, dzięki temu, że wzbudza tak zainteresowanie, bo możemy nawet powiedzieć jego o wizytach w telewizji ostatnio, czy nawet audiencja u prezydenta, gdzie wykonał swoje utwory. Ale o tematyce oczywiście patriotyczne, bo to jest nasz największy takim patriotą.
Bo to jest też patriota, poeta i talent muzyczny.
Talent muzyczny i jeszcze dodajmy lutnik, bo sam wykonuje instrumenty, właśnie za chwilę może zagra właśnie swoje mandoliny, ale też jego ulubionym właśnie instrumentem do wykonywania są skrzypce, których ma wiele, wiele sztuk, no ale tutaj właśnie Tadeusz chyba już się szykuje tak powolutku do zaśpiewania.
Dobrze, to idziemy w takim razie do pana Tadeusza. Przestawimy tutaj sprzęt tak, żebyśmy pana mogli nagrać, bo to tu będziemy do mikrofonu, panie Tadeuszu. Tutaj będziemy. Witamy bardzo serdecznie. Pan Tadeusz Grabowski, mieszkaniec Wizny, lokalny patriota, i śpiewamy. Co pan nam zaśpiewa?
Proszę państwa, zaśpiewam dwie piosenki. Tragiczny wrzesień o wybuchu II wojny światowej. Powiem króciutki wierszyk i na koniec zaśpiewam piosenkę pod tytułem Katyński las.
Proszę państwa, premiera na antenie Radia Wnet, Tadeusz Grabowski.
Już. Tragiczny wrzesień, pamiętny wrzesień, burza nad Polską szalała, huragan szedł przez świat, jak grom wybuchła wojna okrutna, kreśliła ludzkie istnienia, żądała łez i krwi, lecz żołnierz polski stanął do boju i dzielnie walczył o swój kraj. aż do ostatnich swoich sił z odwiecznym wrogiem się wił, dał życie swe i przelał krew na ojczyzny święty zew. Hitler światową wojnę rozpoczął, napadł zdradziecko na Polskę i zniszczył cały kraj. W obozach śmierci ludzi mordował, palił ich żywcem i strzelał. Litości nie miał nic, lecz partyzantów armia podziemna za wolność ludu poszła w bój. I ginął wróg ludzkości, wróg, co wolnej Polski przeszedł próg. Niewoli ustępował cień, bo wracał już wolności dzień. Państwa radziły, jak zniszczyć wroga, który zagrażał ludzkości. Chciał podbić cały świat. Wreszcie powstały armie narodów, które ruszyły do boju na wielu frontach wraz i zjednoczonych narodów świata. Wojska za wolność poszły w bój i zwyciężony został wróg, co z hańbą padł u twoich nóg. O Polsko droga minął już, dla ciebie czas wojennych burz. O Wizno, nasza Wizno, szalała burza nad ojczyzną, a tyś walczyła z wrogiem. Dla ciebie Raginis oddał swe życie, legł mężnie z przyjaciółmi. Dla ciebie w boju ginęli żołnierze, tyś drugie Westerplatte, co osłaniało ojczyznę przed wrogiem. O Wizno, nasza Wizno, szalała burza nad ojczyzną, a tyś walczyła z wrogiem. Katyński las oskarża was, NKWD, NKWD, o ludobójcy narodów i ludu polskiego. Katyński las oskarża was i przypomina męczeństwo tamtych dni, cierpienia ofiar, ból i łzy, cierpienia ofiar, ból i łzy. W tył głowy strzał zabójca dał, NKWD, NKWD, padło tysiące żołnierzy jak łan zbóż dojrzałych, lecz widział was Katyński las. Tajemne zbrodnie osądził Stwórca Bóg, sprawił, że padł ludzkości wróg, sprawił, że padł ludzkości wróg. Zachodu wróg, ze wschodu wróg, NKWD, NKWD, to dla narodu polskiego cierpienie bez granic. Tu marsz kres i ból wśród łez. Żałobne pieśni katyński śpiewał las, bo widział on mordercy was, bo widział on mordercy was. Dziękuję bardzo.
To my panu dziękujemy, panie Tadeuszu. Tutaj mamy krzesełko, prosimy spocząć. O, proszę bardzo, tutaj osiadamy. To jest pan Tadeusz, rocznik 1921, proszę państwa. Kiedy tutaj podchodziły wojska niemieckie, pan miał prawie 18 lat, to tak, jeszcze tak. Trochę i do wojska.
No właśnie, już niedługo by mnie wzięli do wojska. No i po prostu tak, wybuchła ta straszna wojna. No coś okropnego, wojna, no to wiadomo, co to wojna. Ja tak przeżywałem to, ale pamiętam, to powiem, jak tam mieszkałem na kolonii, tak jak teraz, no ale szła kobieta i mówi, wojna zaczęła. Ach Boże, straszna wojna. No i w tym czasie ludzie uciekali na wschód. I myśmy, nasza cała rodzina, bracia moi, bo u nas była duża rodzina, tam poszliśmy na wschód, tam był taki majątek Marinki, to mieszkali kuzyni Mateuszczyki, no i tam czasowo byliśmy. A później ludzie już wracali na te swoje tereny, no i myśmy wrócili. Most był wysadzony w powietrze, tylko most pontonowy był. No jeszcze tam powiem, jak to było, miałem rower. I jechałem, nie prowadziłem rower, podszedł Niemiec, zabrał mnie ten rower. No co miałem do gadania? Boże. Takie wspomnienia. No i później wróciliśmy. I powiem dalej, jak Niemcy, ale to już było później, nie, znaczy połapali kilku moich braci, mniej kilku moich braci i znajomych do kopania rowów przeciwczołgowych.
To już koniec wojny, kiedy Rosjanie szli tutaj, tak?
Tak. No i uciekło czterech, pamiętam jak dziś, czterech, myśmy byli trochę młodsi, a tamtych starsi uciekli, a Niemiec stawia nas ośmiu, wystawia, jak to po niemiecku się mówiło, tę gwiwerę i będzie strzelał nas. Ale wśród nas był człowiek, który umiał po niemiecku, to taki, już on nie żyje, Domurat Edward. On później uczył się potajemnie w seminarium duchownym i został kapucynem, zakonnikiem. No i tak dzięki niemu jakoś ocaleliśmy. Opuścił to broń. A teraz w dalszym ciągu jeszcze myśmy tam kopali, znaczy przy tym kopaniu rowów, a ja raz pamiętam, chciałem ucieknąć. Poszłem jakiś tym rowem, ale ten Niemiec zauważył, wróciłem i mnie tylko lekko uderzył w twarz. Jeszcze miałem szczęście jakoś. No i to tak, teraz nocowaliśmy w wiosce Srebrowo, blisko Wizny, ale przysłali takiego Niemca młodego, który zasnął. Jak on usnął, tak, daj Bóg nogi, myśmy wszyscy pouciekali. No ja z bratem szłem do wioski Kramkowo, tam mam sporo kuzynów i brat poszedł na kolonię przez pola, a ja jeszcze tak tam posiedziałem trochę. No i nad wieczorem wracam przez pola do domu. ale patrzę, dziesiątki stoją, znaczy, bo to był okres tak po żniwach, bo kiedyś to tak, nie tak jak teraz, kombajny po prostu, no, znaczy zbierają to zboże, tylko po 10 snopków stawiali rolnicy. No i te, ale jedna kobieta mówi tak, tam kilka kobiet pracowało przy tych, znaczy dziesiątkach. A jedna kobieta mówi, pytali się, skąd ja wracam, ja mówię, uciekłem od Szwabów. Ona mówi, Niemcy jadą od gościńca, tam taki zaniedbany gościniec. I oni po prostu przyjechali, dwóch tych bandytów, dwa psy, i te kobiety pochowały się w dziesiątki, a ja sobie inaczej planowałem. Był taki średni owies, upadłem na twarz i leżałem i odmawiałem w duchu, nie tak po prostu, tak modlitwa jakby różaniec. A słyszę, a ci Niemcy powyciągali te kobiety, psy gryzą, oni biją. Choć nie widziałem, ale dwóch bandytów było, dwa psy. I tak leżę i myślę sobie, zaraz będzie na mnie kolej. Ale proszę Państwa, nie było na mnie kolej. Zostałem. A co się z tymi kobietami stało, nie wiem. Ale takie to miałem przeżycie.
Ale nie powiedziały, że jeszcze jest Pan.
Proszę?
Ale nie powiedziały, że tam jest jeszcze jeden. Jego też weźcie.
Nie powiedziały. Zachowały tam tajemnicę. Tak. To tyle mam po prostu do opowiadania. No i więcej, ale to...
A potem przyszła tutaj władza ludowa. I jak to wyglądało?
O, wyglądało to tak. Jeden wróg straszny z zachodu, teraz drugi wróg ze wschodu. No i co? Ta władza ze wschodu to tylko ładnie mówią, ale to tacy jeszcze gorsi może jak ci z zachodu. No i po prostu pamiętam, jak przyszło. No, przyszło takich, jeden przyszł, znaczy ten, który no, należał do tych, oni wykrywali, no, badali, czy kto ma broń, ale ze mną idzie na strych, ale tam nic nie miałem, jakoś tam się...
O, a gdzie była broń?
Lepo. Jak dalej, no... dalej po prostu, no to wiemy, co ta komuna. Ja pisałem wiersze, to tak. Jeszcze w czasie wojny pisałem, ale to wszystko zaginęło, bo wygnali. A później jak znaczy wygnali nas tam na zachód i te domy porozbierali na bunkry. To mnie te wierszyki zaginęły, ale po wojnie znów pisałem za tej komuny i proszę pana, śpiewałem im na przykład jak był stan, wprowadzili stan wojenny, to taki, taką piosenkę mam, to niektórzy nazywali, że to hymn jest, ale śpiewałem tym komunistom.
A teraz pan śpiewał prezydentowi Polski.
Tak. To po prostu, no, mam naprawdę tych piosenek, to mam około 30.
Mamy cały tomik wierszy również pana Tadeusza Grabowskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za przyjście poranne i rozmowę.